Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. W przyszłym tygodniu ma wyruszyć pierwszy transport polskiej broni na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki zaznacza, że Kijów wykazuje ogromną wolę obrony swojej suwerenności, jednak problemem jest brak sprzętu. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Przekazanie Ukrainie broni defensywnej to efekt wielu spotkań na najwyższym szczeblu. Premier wskazuje, że jest po rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej na temat bezpieczeństwa na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO. Mateusz Morawiecki zaznacza, że wszyscy widzą rosnącą agresję i presję ze strony Rosji. Jednocześnie strona ukraińska wykazuje ogromną determinację do obrony, jednak często brakuje jej sprzętu. Dlatego trzeba działać szybko. Już w przyszłym tygodniu na Ukrainę wyruszy pierwszy transport polskiej broni. W czasie wizyty w zakładach mechanicznych Tarnów premier przypomniał, że Polska docelowo przekaże sąsiadowi między innymi moździerze, granatniki oraz kilkadziesiąt tysięcy pocisków artyleryjskich.
Jesteśmy po rozmowach z wieloma przywódcami. Razem z panem prezydentem rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie i o tym, jak zwiększyć szansę na pokój, zwiększyć szansę na utrzymanie pokoju za naszą wschodnią granicą. Widzimy tą narastającą presję, narastającą agresję również ze strony Rosji. I zdajemy sobie sprawę z tego, że ten, kto chce być broniony, musi mieć czym się bronić. I po stronie ukraińskiej widzimy tą determinację do obrony, ale często brakuje sprzętu. Dlatego trzeba działać szybko.
W sytuację bezpieczeństwa na wschodzie angażują się także Stany Zjednoczone. Na lotnisku w Jasionce wylądowała grupa przygotowująca pobyt w naszym kraju żołnierzy z amerykańskiej 82. Brygadowej Grupy Bojowej. Łącznie w ramach przerzutu do Polski przybędzie 1700 amerykańskich żołnierzy. Minister obrony Mariusz Błaszczak zaznacza, że to wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. Dla Radia Maryja Zuzanna Dąbrowska.
Prawo i Sprawiedliwość z szacunkiem przyjmuje prezydencką inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie politycy partii rządzącej przypominają, że mają własny projekt regulujący podobne kwestie, którym zajmuje się rząd. Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel podkreśla, że rządowa propozycja jest na finalnym etapie uzgodnień i zapewnia stabilizację systemu prawnego. Nie oznacza to jednak, że partia nie przyjrzy się propozycji Andrzeja Dudy.
To jest projekt prezydencki, jest to jedna z prerogatyw głowy państwa, inicjatywa ustawodawcza. W związku z czym traktujemy ten projekt z pełnym szacunkiem, jaki mu się należy. No, oczywiście będziemy się z nim zapoznawać, ale równocześnie pamiętajmy, że podobną tematykę, podobny zakres spraw jest poruszana w projekcie, którym zajmuje się rząd, więc mamy teraz taką sytuację. Ten projekt rządowy jest na finalnym etapie uzgodnień, powinien stabilizować system prawny.
W Sejmie jest już prezydencki projekt przewidujący likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa izba miałaby składać się z 11 sędziów. Andrzej Duda liczy na to, że jego projekt naprawi funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i zakończy spór z Brukselą. Minister edukacji profesor Przemysław Czarnek powiedział, że rodzi się szansa na szybszy powrót uczniów do szkół. Szef resortu, powołując się na dane omawiane podczas rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, zwrócił uwagę na spadek liczby zakażeń tydzień do tygodnia. Jeśli te pozytywne trendy się utrzymają, niewykluczone, że uczniowie, którzy jako pierwsi rozpoczęli ferie zimowe, wrócą wcześniej do nauki stacjonarnej. Decyzje, jak wskazał minister, zapadną prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
Jeżeli rzeczywiście ten trend by się utrzymał, to przynajmniej w stosunku do tych województw, 5, które skończyły ferie w styczniu i które miałyby najdłuższą naukę zdalną, bo przez cały okres lutego, ale także do tych województw, które miały ferie na przełomie stycznia i lutego, rodzi się szansa podjęcia decyzji o szybszym powrocie do szkół. Kiedy i jak będziemy o tym informować, bo to będzie jeszcze zależało od tego, jak się ta pandemia będzie rozwijać albo na szczęście zwijać w przyszłym tygodniu. Na razie mamy pozytywne trendy i jeśli one się utrzymają, to taka decyzja o szybszym powrocie do szkoły niż na koniec lutego jest możliwa.
Decyzją ministra edukacji uczniowie klas od 1 do 4 szkół podstawowych uczą się stacjonarnie w szkołach, natomiast z klas 5 do 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych do 27 lutego uczą się zdalnie. Dotyczy to dzieci i młodzieży, którzy są już po feriach lub jeszcze przed. Bez zmian cały czas pracują zerówki i przedszkola. Część ekspertów i polityków wzywa do rezygnacji z kwarantanny. Wskazują, że zamykanie w domach osób, które miały kontakt z chorymi na COVID-19, nie spełnia swojego zadania i przynosi negatywne skutki gospodarcze. O zniesieniu kwarantanny mówi m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisak. Rozwiązanie to bierze pod uwagę także główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban. Ten drugi dodaje też, że możliwe, że będzie sugerował to rządowi. Za zniesieniem kwarantanny opowiada się też m.in. poseł PiSu Anna Maria Siarkowska. Polityk wskazuje przy tym, że nie służy ani zdrowiu, ani gospodarce.
Należy znieść wreszcie kwarantannę, czyli sytuację, w której izolowani są ludzie po prostu po kontakcie z osobą zakażoną. Ludzie, którzy nie mają żadnych objawów. W ostatnich dniach to było nawet 1,5 miliona Polaków przebywających w zamknięciu, w domach, w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie byli chorzy. Jakie to ma konsekwencje dla gospodarki? No gigantyczne. To są koszta, które wszyscy ponosimy. A jednocześnie tak naprawdę efekt tych działań jest w zasadzie żaden w sytuacji, kiedy wirus powszechnie występuje w społeczeństwie. Zatem zniesienie kwarantanny to jest także ten jeden z podstawowych elementów dzisiaj do realizacji.
Na ten moment resort zdrowia zdecydował się na skrócenie kwarantanny do 7 dni dla większości Polaków oraz do 5 dni dla służb mundurowych i medyków. W dyskusji na temat postępowania z koronawirusem padają też głosy mówiące o skróceniu czasu izolacji. Na razie zmniejszono go jedynie mundurowym i służbie zdrowia. Dla pozostałych osób wynosi on dalej 10 dni. Pracownicy kopalni Turów i pobliskiej elektrowni odetchnęli z ulgą. Czechy wycofały skargę z instytucji europejskich w sprawie Turowa. Ten krok poprzedziło podpisanie polsko-czeskiego porozumienia. Na jego mocy Polska przekazała południowym sąsiadom 45 milionów euro rekompensaty. Na porozumienie od dawna czekali pracownicy zakładu wydobywczego. Wojciech Ilnicki, szef Solidarności w kopalni Turów, odniósł się do kosztów, jakie poniosła w tej sprawie Polska.
Słyszymy, że ktoś mówi, że koszt 45 milionów. No ja nie chciałbym jakby oceniać samego kosztu, tylko chciałem powiedzieć, że patrząc na kontekst 45 milionów, a tanią energię z Turowa, 7% w skali kraju, patrząc na funkcjonalność jeszcze ile lat kompleksu Turów, ile ludzi z tego żyje, ile to jest podatków, ile to jest, jak ten region się rozwija, to jest po prostu koszt znikomy. Ważne jest, że Turów, że kompleks Turów pracuje, ważne jest, że mamy bardzo nowoczesny zakład i Polska może z tej energii korzystać.
Wstrzymania wydobycia w kopalni Turów domagały się Czechy, które wniosły do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Trybunał nałożył karę na Polskę za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni. Nasz kraj miał płacić 500 tysięcy euro dziennie kary. Senat odrzucił w piątek nowelę prawa oświatowego. Przepisy wzmacniają rolę kuratorów i zmieniają zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. W kancelarii prezydenta odbyło się szereg rozmów w tej sprawie, m.in. z ministrem edukacji oraz związkowcami. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie nadzoru dyrektora nad treściami dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje. Udział ucznia w takich zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców. Propozycję resortu edukacji popiera senator PiSu Kazimierz Wiatr. Rozwiązania te, jak mówi, zmniejszają skalę demoralizacji w szkołach i wzmocnią uprawnienia rodziców.
Wiemy, że do szkół wchodzą organizacje, które łamią to prawo. Przecież popularne tęczowe piątki, nikt nikogo się nie pytał. Demoralizuje się dzieci i młodzież treściami, które nie są dla nich przeznaczone. Prawo rodziców do wychowania jest najważniejsze. Ono jest zagwarantowane w Konstytucji.
Minister edukacji Przemysław Czarnek uzasadnia, że nowelizacja daje m.in. transparentność tego, co prezentować będą organizacje pozarządowe w szkołach. Przepisy krytykuje opozycja. Według niej spowodują one koniec autonomii szkół. Teraz nowelą prawa oświatowego ponownie zajmie się Sejm. Na Zamku Królewskim w Warszawie w piątek odbyła się debata historyczna upamiętniająca setną rocznicę wyboru Achillesa Ratiego na stolicę Piotrową. Prelegenci skupili się na polskich wątkach posługi kapłana. W debacie wzięli udział przedstawiciele kościoła oraz historycy z polskich uczelni. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, podkreślił, że Achilles Ratti był przyjacielem Polski i Warszawy.
Niewątpliwie dla Polski najważniejszą i wielką jego zasługą było to, co uczynił przez utworzenie, czy udział w tworzeniu dwóch nowych diecezji, mianowicie łódzkiej i katowickiej, przygotowywał te wszystkie dokumenty i sprawy, kiedy był właśnie nuncjuszem. Był także człowiekiem, który wypromował, można powiedzieć, znalazł w swoim życiu wielkiego prymasa Polski późniejszego, księdza Augusta Chlonda, którego spotkał i poznał jako salezjanina, późniejszego biskupa katowickiego i późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski.
Po debacie otwarto wystawę Zanim został papieżem Pius XI a Polska. Wystawa składa się z czterech plansz ukazujących życie i działalność Achillesa Ratiego. Kończy się 6 lutego 1922 roku, czyli w dniu jego wyboru na papieża. I tą informacją kończymy wiadomości na antenie Radia Maryja.